sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7,5 minuty po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań startuje specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie ze studia przyberlińskiego. Kłaniają się Państwu realizujący nasz program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Retajczak. Dzisiaj główne danie o tej 17.30, czyli mecze piłkarskiej ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin kontra Kolejorz. Będzie za chwileczkę pierwsze połączenie z Lubinem i naszym wysłannikiem Dawidem Cetrowskim, ale do 20 będziemy także Państwa informować o innych wydarzeniach ligowych. Między innymi będziemy zaglądać do hali poznańskiej Politechniki. Tam mecz ekstraklasy koszykarek NIAZS-u Politechniki właśnie z drużyną BC Polkowice. Będziemy mówić o piłce ręcznej. Zajrzymy w przerwie spotkania Zagłębia Lubin z Kolejorzem na turniej na poznańskim Morasku, czyli Enea Lech Cup 2021. Porozmawiamy także o tym, co działo się na stadionach piłkarskiej drugiej ligi, a po transmisji ciągle dalszy ligowego przeglądu bardzo duży blok koszykarski właśnie, bo spotkanie NIAZS-u Politechniki już wtedy się zakończy. Mówić będziemy o męskiej koszykówce w kontekście Stalówki, występów w kraju i w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów. Będzie także o siatkówce. Warto zatem być z nami. Sportowa niedziela, 5 dzień grudnia. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zakończona pierwsza seria, którą wygrał Austriak Jan Herl. Polacy słabo. Najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch na 9 miejscu i to jeszcze jest w miarę przyzwoity wynik, ale 25 dopiero Piotr Żyła, 27 Aleksander Zniszczoł, a 8 polskich zawodników nie zakwalifikowało się do drugiej serii. W innych sportach zimowych dzisiaj też bez polskich szaleństw w kombinacji norweskiej w Lillehammer. Szczepan Kupczak był 44, a wygrał Norwek Jarol Magnus Riber. W męskiej sztafecie biegowej 4x5 km także w Lillehammer triumfowali Norwegowie, a Polacy zajęli 16 miejsce. 18 miejsce zajęła polska sztafeta biatlonistek w szwedzkim Östersund. Tu wygrały Francuzki. A Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 13 miejsce w sprinterskiej rywalizacji dwójek podczas zawodów saneczkarskiego Pucharu Świata w Soczi. Najszybsi Łotysze Andris i Juris Szicz. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj dwa mecze. Jak mówiliśmy, o 17.30 Lech zagra w Lubinie z Zagłębiem. Dziś o 20.00 Krakowia podejmie Legię Warszawa. Jutro o godzinie 18.00 w Grodzisku spotkanie poznańskiej Warty z Wisłą Kraków. A drużyna Jarosława Niezgody, Portland Timbers, awansowała do finału Ligi MLS w Stanach Zjednoczonych. W finale grupy zachodniej zespół z Portland pokonał u siebie Real Salt Lake 2-0. Niezgoda wszedł na boisko w 60. minucie. Rywalem Timbers w meczu o tytuł będzie zwycięzca dzisiejszego finału na wschodzie. O 21.00 drużyna Kacpra Przybyłki, Philadelphia Union, podejmie New York City FC. Jace Marsz nie jest już trenerem piłkarzy RB Lipsk. 48-letni Amerykanin został zwolniony po piątkowej przegranej w Berlinie z Unionem. Była to trzecia ligowa porażka Byków z rzędu. RB Lipsk zajmuje dopiero 11 miejsce w tabeli Bundesligi. Portugalia będzie rywalem reprezentacji Polski w barażu o miejsce w grupie światowej pierwszej tenisowego Pucharu Davisa. Mecz zostanie rozegrany 4 i 5 marca w Portugalii. Liderzy zachodu i wschodu ponieśli porażki na własnych parkietach we wczorajszych meczach Ligi NBA. Prowadzący na zachodzie Golden State Warriors ulegli San Antonio Spurs 107-112, a lider wschodu Brooklyn Nets przegrał z Chicago Bulls 107-111. Ja wczoraj słaby mecz obejrzałem w Nowym Jorku. Telewizji oczywiście. Knicks przegrali z Denver Nuggets 99-113.
Ciekawe, jakie spotkania oglądają kibice, którzy poszli do hali Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej imienia Wojciecha Weissa na mecz ekstraklasy pań Enea AZS Politechnika Poznań kontra BC Polkowice. Piąta minuta tego spotkania i ekipa gości prowadzi jednym punktem 5-4. O tym meczu i o koszykówce dużo dzisiaj mówić będziemy, ale już za 2,5 minuty po piosence na dobry początek My Sharon of a Neck łączymy się po raz pierwszy dzisiaj z Lubinem. 14 minut po godzinie 17. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Zaczynamy pierwszy dzisiaj blok piłkarski od połączenia ze stadionem w Lubinie. Tam mecz 17. ostatniej jesiennej kolejki w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie KGHM Zagłębie zagra z liderem tabeli poznańskim Lechem. Czy znane są już składy, jakie desygnowali do walki w tym spotkaniu obaj trenerzy? I czy na pewno jeszcze na trenerskiej ławce Lubina jest dzisiejszy szkoleniowiec Lecha Dariusz Żuraw, bo to, że prowadzi Kolejorza Maciej Skorża, w to wierzymy. Halo, Dawid Cytrowski.
Zgłaszam się po raz pierwszy iść z Lubina. Czy Dariusz Żuraw zasiądzie dziś na ławce rezerwowych Zagłębia? Zasiądzie, ale czy na tej ławce zasiadał będzie w kolejnych spotkaniach? No tego nie wiem, ale to nie jest nasze zmartwienie, to jest zmartwienie kibiców, sympatyków, a także działaczy klubu z Dolnego Śląska. My skupiamy się przede wszystkim na drużynie Lecha Poznań, która dzisiaj w składzie, powiedziałbym, mało zaskakującym. Dochodziły do nas takie sygnały w tym tygodniu, że być może trener Maciej Skorża będzie chciał troszkę zamieszać, będzie chciał dać się pograć rezerwowym, że jego asystent Maciej Kędziorek w takim przedmeczowej rozmowie, wypowiedzi sugerował, że być może będą jakieś niespodzianki. No być może niespodzianki będą taktyczne, natomiast jeśli chodzi o osobowe, no to takich tutaj nie zaobserwujemy w tej wyjściowej jedenastce. Do rzeczy, w bramce dzisiaj Lecha Poznań Filip Bednarek, dalej obrońcy to Barry Douglas, Antonio Milicz, Bartosz Salamon i Alan Czerwiński. Być może obecność Alana Czerwińskiego będzie taką niespodzianką, natomiast pamiętajmy, że on po pierwsze ma bardzo dobry występ za sobą w Pucharze Polski w Krakowie, po drugie dla niego spotkanie tutaj w Lubinie na pewno będzie spotkaniem wyjątkowym. W końcu to były piłkarz Zagłębia, który w barwach tego klubu był gwiazdą ligi. Oby właśnie do tych świetnych czasów gry w Lubinie w tym spotkaniu nawiązywał, tyle że już w koszulce z Lechem Poznań na piersi. Kontynuując skład Lecha Poznań, dalej dwóch defensywnych pomocników to Jesper Karsztrem i Radosław Murawski, który po raz kolejny dostaje szansę w wyjściowej jedenastce, no ale on także świetnie zagrał ostatnio w Krakowie, zdobył bramkę, więc także i dziś daje mu szansę trener Maciej Skorża. Przed nimi na skrzydłach Jakub Kamiński i Adriel Balua, natomiast jeśli chodzi o tych dwóch ofensywnych zawodników, no to oczywiście kapitan drużyny Mikel Isaga, także João Amaral i kto jak kto, ale João Amaral to zrobi dzisiaj wszystko, żeby bramkę zdobyć. Państwo dobrze wiedzą, dlaczego sympatia pomiędzy Dariuszem Żurawiem a João Amaralem, powiedziałbym, jest taka ekonomiczna, to znaczy niespecjalnie obaj panowie za sobą przepadają. João Amaral określił kiedyś Dariusza Żurawia mianem jakiegoś tam trenera z rezerw, no to być może jakiegoś tam trenera z rezerw dzisiaj poniekąd João Amaral zwolni, jeżeli strzeli bramkę, jeżeli przyczyni się do tego, że Lech Poznań dzisiaj w Lubinie zwycięży. Zagłębie w nie najlepszej dyspozycji, to mało powiedziane, Zagłębie czeka od końca września na ligowe zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że sobie jeszcze poczeka. To spotkanie za nieco ponad 15 minut, natomiast 17. kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy wieńczyć będzie jutrzejszy mecz w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta podejmować będzie krakowską Wisłę. Arcyważne spotkanie w kontekście walki Warty Poznań o utrzymanie. Jakie zatem nastroje panują w klubie z Drogi Dębińskiej? Posłuchajmy.
Dopiero jutro o godzinie 18 spotkanie piłkarzy poznańskiej Warty z Wisłą Kraków. Warciarze po derbach, przegranych derbach cały czas szukacie, będą zwycięstwa, pierwszego zwycięstwa w sezonie na grodziskim stadionie. Trzymają na to szansę. Ola Kropielnicka, TVP Poznań.
Wydaje mi się, że jeśli Warta Poznań marzy jeszcze o tym, żeby przerwę zimową spędzić ponad strefą spadkową, to to jest właśnie ten mecz, na którym musi się skupić, w którym musi włożyć maksimum swoich sił, swojego potencjału. No bo do Wisły Kraków traci na ten moment 6 punktów w tabeli. Jeśli udałoby się odrobić 3 oczka straty, no to faktycznie mogliby mieć zieloni jeszcze tę nadzieję na awans w tabeli przed przerwą zimową. To jest kluczowe spotkanie, jeśli chodzi o układ tych właśnie ostatnich miejsc w PKO BP Ekstra. Klasie.
Dla nas każdy jest kluczowy, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy mieć kontakt z bazą, natomiast no jeżeli mamy wygrać z Wisłą i przegrać 4 kolejne mecze, a na przykład przegrać z Wisłą i wygrać 3 kolejne mecze, no to wiadomo, że lepiej jest przegrać z Wisłą i wygrać 3 kolejne mecze. Natomiast my po prostu do każdego meczu podchodzimy tak, że chcemy każdy kolejny mecz wygrać. I każdy mecz jest o 3 punkty, to jest tylko takie przysłowiowe 6, bo nie wiemy, jak na koniec sezonu ułoży się tabela, nie wiemy, kto będzie pikował w dół wiosną, nie wiemy, kto wiosną wystrzeli, więc no nie można na to patrzeć, że to jest mecz, który już na pewno zdecyduje o utrzymaniu, bo tak nie jest, bo jest 20 kolejek do końca. Na pewno jest to mecz, który zdecyduje o tym, kto zdobędzie 3 punkty i trzeba zrobić wszystko, żeby te 3 punkty pierwszy raz w tym sezonie na swoim obiekcie wywalczyła Warta.
Wisła ostatnio jednak troszkę postraszyła, fajnie grając chociażby mecz Pucharu Polski i awansując już do ćwierćfinału, ale te warciarze chyba nie powinny przestraszyć i ta ręka nowego szkoleniowca Dawida Szulczka powinna być widoczna coraz wyraźniej.
Pytanie, czy Wisła Kraków po tym zwycięstwie 3-1 z Widzewem Łódź będzie bardziej zmęczona, czy jednak podbudowana tym dobrym rezultatem, no i dosyć niezłą grą, to trzeba przyznać, bo taką mogliśmy obserwować na stadionie w Łodzi. Wydaje mi się jednak, że Wisła Kraków również rzuci wszystko to, co ma najlepsze na to spotkanie z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim. Dawid Szulczek ma niezły orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o skład.
Co do ubytków, to wiadomo, że Jason Papu pauzuje za 4 żółte kartki. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, mamy jeszcze jedną kontuzję skrzydłowego, więc poważnie rozważam grę dwójką napastników i można powiedzieć, że rezygnację z pozycji skrzydłowych na ten mecz.
Jaki skład wystawić w poniedziałek na to spotkanie? No i czy nie zmienić jednak ustawienia, bo wiemy już, że wypadli kolejni skrzydłowi. Jason Papa pauzuje za kartki, ale Milan Koryn, jego dobry kolega, ma problemy z kolanem, może już w tym sezonie, w tym roku nie zagrać. Dawid Szulczek myśli poważnie nad tym, żeby nie zagrać się dwoma napastnikami. Wtedy zobaczylibyśmy jednocześnie na boisku Adama Zrelaka i Mateusza Kuzimskiego. Kto wie, być może to jest właśnie remedium na tę ofensywną niemoc Warty Poznań.
Co z tego, że będziemy mieli przeciwnika rozpracowanego w 100%, jak nie zrobimy swojej pracy w 100%, tylko gdzieś tam nam zabraknie w kilku momentach skuteczności i odpowiedzialności, więc owszem, przeciwnik jest dla nas ważny, natomiast mocno koncentrujemy się na sobie. Większość treningów, zdecydowana, niezależnie czy to przed Lechem, czy przed Wisłą, dotyczy gry w ataku. Skupiamy się mimo wszystko na grze w piłkę, bo to musi być kluczowe, żeby zawodnicy się też rozwijali.
Dla mnie ciekawa może być też taka troszkę wojna strategiczna pomiędzy trenerami trochę podobnego pokolenia. Nieco starszy jest Adrian Gula, ale też z doświadczeniem chociażby Wiktorii Pilsno, już tym europejskim obyciem. No i taki młody wilk polskiej trenerskiej ławki, czyli Dawid Szulczek. Zgadza się z taką opinią?
Myślę, że Dawid Szulczek po cichu liczył, miał nadzieję na to, że już w poprzednim spotkaniu Lech Poznań troszeczkę zlekceważy rywala i będzie mógł coś udowodnić, bo na pewno coś udowodnić chce na początku tej swojej ekstraklasowej drogi trenerskiej. Myślę, że będzie mu bardzo zależało na to, żeby przeciwko trenerowi ze swojego pokolenia właśnie się też pokazać.
My przede wszystkim musimy robić punkty. Najważniejsze są punkty, z tego są rozliczane drużyny, trenerzy i musimy się skupić na tym, jeśli chodzi o przygotowanie na rywala. Mamy dwie struktury na tą rundę przewidzianą, jeśli chodzi o atak pozycyjny. Docelowo chciałbym, żeby drużyna była gotowa na trzy struktury, jeśli chodzi o prowadzenie ataku. Jeśli chodzi o grę w obronie, będzie to wszystko wychodziło z dwóch ustawień i jest to zależne, jak gra przeciwnik, w głównej mierze sposób prowadzenia ataku na swojej połowie, od tego uzależniamy pressing. Jeśli chodzi o niską obronę, to te rzeczy, które będziemy wprowadzać, to już były pokazane, tak jak z Wisłą czy z Lechem, będzie to albo 5-4-1, albo 6-3-1, w zależności od sposobu finalizacji przeciwnika.
Dziennikarsko-trenerska prognoza przed spotkaniem Ola Kopielnicka z Telewizji Polskiej z Poznania i trener warciarzy Dawid Szulczek. Mecz Warta Poznań kontra Krakowska Wisła jutro na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7 FM od godziny 18.00 polecamy, a będę miał przyjemność skomentować to spotkanie wspólnie z prezesem warciarzy Bartoszem Wolnym. Jutro 18.00 Warta kontra Wisła Kraków na antenie MC Radia.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Zanim piłka nożna na żywo i mecz Zagłębia Lubin z Poznańskim Lechem, teraz kilka minut o piłce ręcznej. Zaczynamy od Superligi PGNiG piłkarzy ręcznych. Wielkopolski Jedynak Energa MK Kalisz. Tym razem ta drużyna zagrała wyjazdowy mecz w Szczecinie z Pogonią. Mecz zakończył się remisem 29-29 po 60 minutach, choć do przerwy Kaliszanie prowadzili 15-14. W takiej sytuacji oczywiście przy remisie były wykonywane rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy Energii MKS-u Kalisz. Wygrali 4-1 i dwa punkty pojechały do Kalisza, a jeden punkcik został w Szczecinie. W innych superligowych spotkaniach Piotrkowianin przegrał z Wiwe Kielce 32-38, Unia Tarnów uległa Gdańskiemu Wybrzeżu 22-23, Stal Mielec przegrała z Azotami Puławy 26-34, Orlen Wisła Płock rozgromiła Chrobrego Głogów 40-19, a w dzisiejszym meczu Gwardii Opole z Górnikiem Zabrze był remis 20-20, ale w rzutach karnych lepsza Gwardia Opole, która zwyciężyła 5-3.
W lidze centralnej Szczypiornistów dwa zwycięstwa dwóch wielkopolskich drużyn. Nielba Wągrowiec pokonała u siebie Zagłębie Sosnowiec 41-30, prowadząc do przerwy 16-14. Natomiast Ostrowia wygrała z MKS-em Grudziądz 29-22, do przerwy wygrywając 15-10. Ponadto MKS Wieluń przegrał ze Stalą Gorzów 28-29. Padwa Zamość wygrała z GKS-em Żukowo 27-25. KPR Legionowo pokonała pokonała ZS AWF z Białej Podlaskiej 29-24. Warmia Olsztyn zremisowała z SRS-em Przemyśl 27-27. Rzuty karne 12-11 dla drużyny z Przemyśla. Wreszcie Śląsk Wrocław wygrał z siódemką Miedzią Legnica 27-26.
Teraz pierwsza liga piłkarzy ręcznych. W grupie A wielkopolska drużyna to Sparta Borniki, która przegrała wyjazdowy mecz w Płocku z tamtejszym SMS-em ZPRP drugim 22-38. W innych meczach tej grupy Sokół Kościerzyna pokonał KPR Elbląg 29-22. Udar Kwidzyn wygrał z Gwardią Koszalin 27-26. A pierwsza drużyna SMS ZPRP z Kwidzyna pokonała Mazura Sierc 34-26.
Pierwsza liga szczypiornistów, grupa druga. Grunwald Poznań podejmował wczoraj trójkę z Nowej Soli. Posłuchajmy relacji z tego spotkania.
W pierwszej lidze szczypiornistów bardzo pewne zwycięstwo Grunwaldu Poznań nad trójką Nowa Sól 31-22. Trener wojskowych Michał Łutusz.
Cieszy zwycięstwo oczywiście. Fajnie, że takie rozmiary, ale też starałem się po prostu całą ławkę, co mieliśmy do dyspozycji, to wszyscy grali praktycznie w większym wymiarze, niż to było w poprzednich meczach. Chciałem, żeby każdy z zawodników tutaj dostał swoje minuty, ponieważ w środę mamy też ważny mecz powtórzony z Olimpem Grodków i tak samo w sobotę mecz wyjazdowy do Legnicy, więc wiadomo, trzeba było szachować tymi siłami trochę.
Wynik to umożliwiał, ponieważ dość szybko osiągnęliście w miarę bezpieczną przewagę, natomiast też mam takie wrażenie, że po zmianie stron w drugiej połowie, kiedy wprowadzał pan większą liczbę rezerwowych, to troszkę już ta płynność gry na tym szwankowała.
Jak tu trener Walczak mówi, musimy tych młodych też ogrywać i żeby swoje szanse dostawali w tych po prostu meczach. Ja akurat o wynik tak o dziwo byłem spokojny, bo wiedziałem, że po prostu naprawdę mamy mocne atuty, jeżeli grę 1-1 i przede wszystkim defensywa, bo w pierwszej połowie naprawdę Patryk Kulczyński dobrą robotę zrobił, a w drugiej połowie zmiennik jeszcze tutaj Filip Tarko dzisiaj też naprawdę ważne piłki odbił.
Bramkarz Grunwaldu Filip Tarko 31-22, pewne zwycięstwo z trójką Nowa Sól i tak sobie myślę, że z perspektywy bramkarza to takie fajne mecze, bo nie ma takiej dużej presji przy każdej akcji, że o teraz to już muszę wybronić, bo wynik i tak jest bezpieczny.
Powiem, że podchodzimy do każdego rywala z szacunkiem, przygotowywaliśmy się pod Nową Sól jak pod każdego przeciwnika, ale fajny dzisiaj wynik, na pewno kontrolowaliśmy całe spotkanie, chyba nie było żadnych nerwów dzisiaj co do wyniku, co do naszej gry, może tam chwilowy przestój w drugiej połowie pierwszej połowy, ale tak to można powiedzieć, że mecz kontrolowaliśmy i zasłużenie wygraliśmy. Trener dzisiaj mógł dać szansę każdemu, bo tak zapowiadał, że chce dzisiaj każdemu dać pograć. Fajnie, że się udało. Chłopaki mogli wejść, pograć, poczuć też to boisko.
Dwa spotkania pozostały do zakończenia tej rundy, tak w tym jedno, które tak naprawdę się odbyło. Powtórzony mecz z Olimpem Grodków.
Patrząc na całokształt pierwszej rundy, będę bardzo zadowolony, jak zajmiemy drugie miejsce. Jest to bardzo realne. W środę mamy powtórzony mecz z Grodkowem. Będzie to na pewno ciężki mecz. Chłopaki będą musieli przyjechać jeszcze raz do Poznania, żeby zagrać mecz. Czeka nas ciężki bój, z czego wszystkich kibiców serdecznie zapraszam w środę na godzinę 20 na hale do Newtona.
Grunwald Poznań, trójka Nowa Sól 31-22. Ponadto Tęcza Kościan wygrała z dziewiątką Legnica 36-28. SPR Oborniki Śląskie wygrał z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 30-27. Olimp Grodków pokonał SPR Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie 33-30. Zew Świebodzin wygrał z Realem Astromalem Leszno 27-23. A Goki Skąty Wrocławskie wygrał z SKPR-em Świdnica 37-23.
Pierwsza liga piłkarek ręcznych i wspaniały mecz na szczycie w hali w Gnieźnie wczoraj się odbył. Drużyna liderek tabeli MKS-u PR Urbis Gniezno zwyciężyła i to wyraźnie wiceliderki z SPR-u Pogoni Szczecin 39-20. Podopieczne trenerów Roberta Popka i Romana Solarka prowadziły też do przerwy 18-9 i drużyna z Gniezna absolutnie niepokonana przewodzi w pierwszoligowej stawce. W innych wczorajszych dwóch meczach bez udziału wielkopolskich drużyn, druga drużyna SMS-u ZPRP Płock przegrała z KS-em Kościerzyna 24-35, a Sambord Trzefę pokonał Jutrzenkę Płockę 35-20. A my zabieramy Państwa do poznańskiej hali przy ulicy Newtona na kobiecy pierwszoligowy mecz poznański akademiczek z Arką Gdynia. Był tam także nasz reporter Wojtek Bernard.
Porażka zespołu z Poznania z rywalkami z Gdyni 27-36. Trenerka poznańskiej drużyny Amelia Chmielewska. Jeszcze do przerwy wydawało się, że jesteście w stanie tutaj powalczyć o drugie zwycięstwo w sezonie, ale ta druga część meczu rozwiała wszelkie złudzenia.
No dużo błędów naszych po naszej stronie i ciężko było gonić później przeciwnika. Natomiast momentami ta gra była fajna i ułożona, ale momentami niestety za dużo błędów i przez to przeciwniczki, że tak powiem, odeszły już na bezpieczną pozycję kilku bramek i to już było ciężko odrobić.
5 minut przed syreną był dystans tylko 4 bramek. Rywalki wzięły czas i już później nie pozwoliły zmniejszyć tego dystansu.
Tak, no i właśnie po tym czasie gdzieś tam 2 czy 3 błędy takie nasze, techniczne. No i znowu musiałyśmy reperować ten atak od początku. W obronie nawet to pozytywnie wyglądało, ale dogonić taki wynik kilku bramek powyżej 5 na przykład już jest ciężko.
Ten bilans w tym sezonie na razie no zdecydowanie niekorzystny. Tylko jedno zwycięstwo. Szansa na drugie być może w kolejnej serii spotkań, gdy jedziecie do jedynej drużyny, która jest w tej chwili za wami w tabeli, do Lubicza.
Tak, mam nadzieję, że tam pójdzie mecz po naszej myśli. No nie jest łatwo w tej rundzie, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy w stanie pokazać naszą moc w drugiej rundzie.
Wyraźne zwycięstwo zespołu gości. Laura Wosińska, zawodniczka gospodarzy. Kolejne takie spotkanie, w którym tak naprawdę chyba nie miałyście nic do powiedzenia.
Cóż mogę powiedzieć? Ubytki trochę kadrowe. Wiele zawodniczek u nas po prostu jest po przebytej chorobie. Te treningi w tym tygodniu takie były troszkę ubogie w zawodniczki, co przełożyło się też na wynik meczu. Tak mam odczucia.
W końcówce jeszcze udało wam się dogonić przeciwnika na 4 bramki. Wydawało się, że może jeszcze jakaś iskierka nadziei się pojawi, ale jednak rywalki wzięły czas i już dowiozły to zwycięstwo do końca.
Tak samo było po pierwszej połowie. Przegrywałyśmy chyba 6 bramkami i dogoniłyśmy praktycznie na 1 bramkę, więc no myślę, że każda z nas zostawiała gdzieś tam serce i zdrowie na tym parkiecie. I druga połowa po prostu wyszliśmy bardzo zmotywowane, bo była różnica jednej bramki, a od początku nie zaczęła się układać, bo rywalki znowu odskoczyły, a my musiałyśmy znowu gonić.
Przed wami teraz wyjazdowe spotkanie z jedyną drużyną, która jest za wami w tabeli, Drwęca Lubicz. Doczekamy się drugiego w sezonie zwycięstwa, pierwszego wyjazdowego?
Dołożymy wszelkich starań, żeby zdobyć te 3 punkty na wyjeździe w Lubiczu.
18 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań i specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Główne danie to oczywiście mecz 17. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy z Lubina. Na razie świetna gra kolejorza i prowadzenie w meczu z tamtejszym Zagłębiem 2-0. Gorąca informacja z poznańskiej hali Politechniki. Mecz Ekstraklasy koszykarek Enea AZS Poznań walczy z drużyną inną z Miedziowego Zagłębia, z Basket Club Polkowice. Mamy minutę i 52 sekundy do końca trzeciej kwarty tego spotkania i na razie podopieczne Grzegorza Zielińskiego, poznanianki, prowadzą 3 punktami 54-51, ale pamiętamy, że te ostatnio występy w końcówkach meczów nie wychodziły akademiczkom najlepiej. Może dzisiaj będzie inaczej, a to byłaby naprawdę dużego formatu niespodzianka, gdyby udało się pokonać drużynę z Polkowic. Wracając do piłki nożnej, 15-2 w strzałach Grzegorz Kolejosz prowadzi Zagłębiem Lubin. Jeśli chodzi o gole, no to mamy 2-0.
I w celnych strzałach 4-0, ale to też jest
tak
przewaga,
jest,
która odzwierciedla w liczbach to, co widzimy i co dzieje się na boisku, oby tak w drugiej części spotkania. Co już wydarzyło się w 17. kolejce? Przypomnę, to jest ostatnia kolejka pierwszej rundy. Jeszcze 2 kolejki z rundy rewanżowej zostaną rozegrane
jesień.
Tej jesieni. Ale tak, ta starego typu jesień,
za
można powiedzieć,
wiosna
się kończy. Za tydzień teoretycznie wiosna piłkarska, ale to oczywiście jest runda rewanżowa. Raczej już używamy określenia pierwsza runda, druga runda. Ale dzisiaj poznamy mistrza półmetka. Już wiemy właściwie od wczoraj, że jest to Lech Poznań, bo niezależnie od wyniku tego meczu, to Lech i tak zachowałby pierwsze miejsce w tabeli. Dzisiejsze zwycięstwo pozwala utrzymać ewentualne zwycięstwo, oczywiście 3-punktową przewagę nad Pogonią Szczecin. No to powiedzmy o tych wynikach pozostałych spotkań. Wczoraj Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z Pogonią Szczecin właśnie 1-3. Górnik Zabrze wygrał ze Śląskiem Wrocław 3-1. Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Łęczna 1-2. Lechia Gdańsk pokonała Raków Częstochowa 3-1. Stal Mielec wygrała z Wisłą Płock 2-1 w meczu trwającym. Jak mówiliśmy, drużyna poznańskiego Lecha prowadzi do przerwy z Zagłębiem Lubin 2-0. Ponadto jutro mecz Warty Poznań z Wisłą Kraków. Bardzo ważne spotkanie w kontekście walki, przepraszam, o utrzymanie w Ekstraklasie. No i przełożone spotkanie ze względu na COVID w drużynie Piasta Gliwice. Radomiaka z Piastem Gliwice właśnie dzisiaj o 20:00 Krakowia zagra z warszawską Legią. Jeśli chodzi o tabelę taką wirtualną na teraz, no to na czele Lech Poznań. Pytanie, czy będzie miał punktów 38 36 czy 35, jeżeli wygra to 38, druga Pogoń 35 punktów, trzecia Lechia 33, czwarty Raków Częstochowa 29 punktów. Tak wygląda czołówka tabeli.
Zanim Państwu opowiemy o drugiej drużynie kolejorza i o tym w takim naszym mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole, to teraz powiemy o tym, że w kolejorzu także myślą mocno o przyszłości. A to dlatego, że w piątek odbyła się kolejna edycja trenerskiej konferencji Lech Conference 2021. W sobotę i dzisiaj grano wielki międzynarodowy turniej piłkarskich dwunastolatków Enea Lech Cup 2021. To wszystko odbywało się w hali uniwersyteckiej przy ulicy Zagajnikowej. Zatem na chwilkę tam się przenieśmy.
Przede wszystkim witam Was, młodzi piłkarze, adepci piłkarstwa, bo jeszcze do nazwania Was piłkarzami dużo czasu minie, natomiast dzisiaj to, co pokazujecie na boisku i na pewno będziecie pokazywać w najbliższej przyszłości, już zasługuje na gromkie brawa. Chciałbym, żebyście do końca tego turnieju pamiętali o tym, że nie liczy się tylko ten, kto wygra ten turniej, ale ten, kto się będzie najlepiej bawił. W każdym meczu, w każdej minucie spędzonej na boisku.
14. już edycja turnieju w tym roku pod szyldem Enea Lech Cup 2021. Jakie drużyny tutaj przyjechały na poznańskie Moraska, bo wygląda to naprawdę szalenie efektownie?
Wyglądamy efektownie co roku, mogło być jeszcze lepiej, natomiast sytuacja pandemiczna troszeczkę nam krzyżuje plany i tak naprawdę mieliśmy zaproszonych jeszcze kilka zespołów silniejszych marek, może gdzieś bardziej rozpoznawalnych, natomiast z racji panujących warunków nie przyjechało. Mamy dzisiaj przede wszystkim kluby z Portugalii, to jest Porto i Sporting Lizbona, to są silne zespoły zawsze, bez względu na to, w jakim składzie przyjeżdżają, to jest marka dla nas. Jest drużyna Szachtara Donieck, dosyć egzotyczny kierunek dla nas, bo rzadko zapraszaliśmy z tej części Europy, ale bardzo fajnie, pod wodzą też szefa szkolenia Portugalczyka, też gwarantuje wysoką jakość. Mamy Slavię Pragę, która bardzo często uczestniczyła w turnieju i też wygrała ten turniej paręnaście lat temu, więc kolejny zespół z marką. Kolejny zespół zagraniczny to jest Genk, który też był dwa lata temu, też bardzo silna ekipa. Fajny poziom prezentują Belgowie, zwłaszcza po tym, co widzimy też przez pryzmat pierwszego zespołu i całego szkolenia w Belgii, to jest ciekawostka dla nas. No i oczywiście polskie ekipy, które pomogły nam tutaj w realizacji, za co też dziękujemy. Jest Jagiellonia, jest Pogoń Szczecin. Mamy szansę się zmierzyć tutaj też i na lokalnym podwórku, ale też na takim europejskim silnym.
Pierwsze spojrzenie na to, co prezentują ci dwunastolatkowie, ocenie Marcina Wróbla?
W mojej ocenie ten turniej co roku jest chyba na wyższym poziomie pod względem indywidualnym. My patrząc tutaj na ten turniej widzimy naprawdę małe gwiazdeczki, które za pewnie 5-6 lat będą na poziomie europejskim, na najwyższych poziomach w swoich krajach. Już mamy takie przykłady, gdzie w lidze angielskiej grają chłopcy, którzy jeszcze parę lat temu grali tutaj na turnieju, a dzisiaj grają w Premier League, więc to jest doskonały przykład, że te kluby szkolą konsekwentnie i pracują przede wszystkim nad indywidualnościami, bo to się liczy. Finalnie się liczy, żeby mieć zespół złożony z wychowanków i z młodych adeptów akademii, a nie wygrać turniej. Tu nikt nie przyjeżdża tylko po to, żeby wygrać. Tu każdy przyjeżdża, żeby też się dobrze bawić i te jednostki indywidualne, żeby się zaprezentowały w meczach.
Jeszcze jedno krótkie pytanie. Jak tym wszystkim odnajdzie się ten młody, 12-letni kolejorz, który nieraz już pokazywał, myślę, w poprzednich rocznikach, że zdecydowanie się odnajduje często na podium?
Ja myślę, że w ogóle w ostatnich latach ten poziom szkolenia w naszym klubie też poszedł w tym kierunku, żeby się skupiać właśnie na tych indywidualnych jednostkach i w tym turnieju widać, że my nie odstajemy w żaden sposób w meczach. To są chłopcy, którzy rywalizują jak równy z równym, czy ze Sportingiem, czy z Belgami, czy z Porto. Możemy liczyć, tak jak w poprzednich edycjach, że kręcimy się koło podium, wygrywamy, czy trzecie miejsce. To jest fajnie, żeby tutaj gdzieś powalczyć o najwyższe trofeum, ale tak jak mówiłem na wstępie, najważniejsze, żeby oni się dobrze bawili i pokazali wszystko to, co mają najlepsze. Wtedy będziemy szczęśliwi, że idziemy w dobrym kierunku.
Strzelcem gola dla Lecha Julian. Aj, blisko to było. Tak jest, z przyjemnym gorącym dopingiem. Niestety nie udało się doprowadzić do remisu w tym meczu. Lech Poznań przegrywa spotkanie z Belgami, z zespołem KRC Genk w rezultacie 2-3.
To była porażka jedna z nielicznych młodych Lechitów, którzy świetnie spisali się w Enea Lech KB 2021. Wczoraj system każdy z każdym, potem podział na dwie czwórki. Pierwsza, ta lepsza, stanowiła tak zwaną Ligę Mistrzów tego turnieju i tam znalazły się ukraiński Szachtar Donieck, Sporting Lizbona i FC Porto z Portugalii, a także Kolejorz. A w Lidze Europy, czyli walka o miejsca od 5 do 8, belgijski Henk, któremu udało się wczoraj w tej fazie eliminacyjnej pokonać Lechitów nieznacznie. Oprócz Belgów także Jagiellonia Białystok, Slavia Praga i Pogoń Szczecin. A jak to się dzisiaj układało młodym piłkarzom Kolejorza, 12-latkom trenera Mikołaja Patka? W pierwszym spotkaniu w tej Lidze Mistrzów wygrali ponownie z FC Porto 4-1. Później była porażka ze Sportingiem Lizbona 1-3. I żeby awansować do walki o złoto w tym turnieju, należało przynajmniej zremisować z drużyną Szachtara Donieck. I to było nieprawdopodobnie zacięte spotkanie. Remis 2-2 po trafieniu Borysa z Sabali, ale jednak końcówka należała do piłkarzy Szachtara Donieck. Oni wygrali 3-2, zagrają o pierwsze miejsce. No i Lechowi pozostała rywalizacja o trzecią lokatę i po raz następny spotkali się młodzi gracze z bułgarskiej z ekipą FC Porto. Tym razem mecz niesamowicie dramatyczny zakończył się wynikiem 1-1 i nieprawdopodobnie emocjonujące były także rzuty karne. Ale Kolejorz młody wygrał z Porto te karne 21-20. Zatem na trzecim miejscu w turnieju Enea Lech Cup 2021 Lech Poznań, na czwartym miejscu FC Porto, a kto najlepszy? Szachtar Donieck, który wygrywał ze Sportingiem Lizbona w finale już 5-0, ale końcówka i tak była emocjonująca jak niemal cały ten turniej, bo ostatecznie skończyło się wynikiem 5-4 dla młodych pomarańczowych piłkarzy Szachtara Donieck, którzy triumfowali w poznańskim turnieju. Na drugim miejscu Sporting, na miejscu poza tą czwórką na piątym miejscu belgijski Henk, szósta Jagiellonia Białystok, siódma Slavia Praga, a na ósmym miejscu Pogoń Szczecin. Ale dwunastolatkowie spisali się z każdej drużyny naprawdę w tym turnieju znakomicie.
Nastolatkowie, ale ci, którym bliżej do dwudziestki, stanowią o składzie Lecha II Poznań, choć tam są oczywiście wzmocnienia paru doświadczonych zawodników i mieli dzisiaj piłkarze Lecha II rozegrać ostatnie w tym roku drugoligowe spotkanie ze Zniczem Pruszków we Wronkach Południa, ale niestety pogoda, jaka jest za oknem widzimy, zasypało totalnie boisko we Wronkach, nie udało się go odśnieżyć i to spotkanie zostało przełożone na wiosnę, nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy będzie rozegrane. Co udało się rozegrać? Między innymi mecz w Kaliszu. KKS przegrał z Sokołem Ostróda, ostatnim w tabeli 1-2. Goście prowadzili 2-0 po golach Mateusza Bondarenki w 27 i 43 minucie. Honorową bramkę dla Kaliszan zdobył Mateusz Majewski w 53 minucie. Ponadto Olimpia Elbląg wygrała z Wigrami Suwałki 4-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z Radunią Stężyca 1-2. Karbarnia Kraków wygrała z Wisłą Puławy 2-1. Motor Lublin wygrał z Rezerwami Śląska Wrocław 2-0. Pogoń Siedlce przegrała z Hutnikiem Kraków 0-3. Mecz Chojniczanki ze Stalą Rzeszów odbędzie się jutro, a w trwającym spotkaniu GKS Bełchatów remisuje z Ruchem Chorzów 0-0. Stal Rzeszów i Ruch Chorzów na prowadzeniu, ale Ruch gra swoje spotkanie. Stal zagra jutro. 45 punktów na razie Stali, 36 Ruchu. Na szóstym miejscu, czyli barażowym, Rezerwy poznańskiego Lecha mają 32 punkty, KKS Kalisz na miejscu 12, 24 punkty. Jak powiedziałem, rezerwy Lecha na miejscu barażowym. No właśnie, czy po zmianie przepisów rezerwy Lecha będą walczyć o awans do pierwszej ligi, czyli na zaplecze ekstraklasy? O tym w naszej rozmowie.
Teraz większe zainteresowanie towarzyszy występom drugiej drużyny Kolejorza piłkarskiej drugiej lidze, a to dlatego po zmianie przepisów jest możliwość awansu do ligi pierwszej, czyli na bezpośrednie zaplecze ekstraklasy. Coraz częściej się w obozie drugiej drużyny Kolejorza pod wodzą trenera Artura Węski o tym myśli. Adrian Gałuszka, który medialnie opiekuje się tym zespołem. Są takie myśli?
Muszą być, jeżeli zespół na półmetku zajmuje aktualnie miejsce, które premiowane jest grą w barażach i jest bardzo blisko nawet i bezpośredniego awansu na zaplecze ekstraklasy, co na ten moment wydaje się mocno abstrakcyjne wręcz, ale patrzymy na liczby, patrzymy na suche fakty i widzimy, że te straty są niewielkie i apetyty rosną. Rosły w miarę jedzenia, tak jak mijały te kolejne miesiące tego sezonu bardzo udanego do tej pory, bo trzeba sobie powiedzieć, że nie tylko rozwój indywidualny, nie tylko wynik sportowy, ale też i bardzo dobra atmosfera, bardzo dobre nastawienie do tego sezonu w wykonaniu drugiej drużyny, która nie jest aż tak często wspierana też już przez pierwszy zespół, co również jest godne podkreślenia. myślenia.
A sami zawodnicy w rozmowach z nimi odczuwasz, że to dla nich jest niesamowita też przygoda, gdy taka szansa się pojawia? Bo wiadomo, że to jest ogólne, ale prawdziwe stwierdzenie, że atmosfera jest dobra, kiedy są świetne wyniki, a takie ostatnio są.
Zawodnicy to jedno, bo trener Artur Węska podkreśla ich olbrzymie zaangażowanie na praktycznie każdym treningu, na każdych codziennych zajęciach, ale i oni sami w takich rozmowach jeden na jeden, czy też w rozmowach z trenerem, gdzie gdzieś tam podsumowują to, co wydarzyło się przez ostatnie pół roku, już zaczynają też nieśmiało pytać: trenerze, będziemy chcieli tutaj ruszyć po baraże, po awans? I trener, no co ma odpowiedzieć? Oczywiście, że tak, więc jest dużo takiej pozytywnej energii na pewno w drużynie i to czuć.
A ty czujesz, że jeden, dwóch, może trzech piłkarzy częściej występujących w rezerwach Lecha mają szansę przeskoczenia do tak zwanej jedynki Macieja Skorży?
Wspominaliśmy wcześniej o tym rozwoju indywidualnym tych zawodników, no bo także to jest jednym z głównych celów drugiego zespołu Lecha Poznań. To ma być drużyna, która dostarcza tych obiecujących młodych zawodników do pierwszej drużyny właśnie na Bułgarską, gdzie trenuje zespół trenera Macieja Skorży. I tak, na pewno można wymienić kilka takich nazwisk, aczkolwiek ja nie będę za bardzo się kusił o typowanie takowych, ponieważ to wszystko zależy od potrzeb pierwszej drużyny. Jeżeli trener Maciej Skorża będzie chciał lewonożnego stopera wyprowadzającego piłkę coraz twardszego w kontakcie, sięgnie po Maksymiliana Pingota. Jeżeli będzie chciał błyskotliwego skrzydłowego, który dużo gra teraz w drugiej lidze, pewnie gdzieś przychylnie spojrzy w kierunku Filipa Wilaka. I tak możemy szukać po kolejnych pozycjach. To wszystko jest uzależnione od tego, kogo będzie chciał trener Maciej Skorża, jakie będzie miał zapotrzebowanie w swojej drużynie i pewnie będą te przesunięcia następować. Tutaj na pewno też można wymienić Jakuba Antczaka, czyli skrzydłowego, który zadebiutował ledwie co w drugiej lidze, bo dwa miesiące temu, ale już zdążył strzelić gola, już zdążył przełożyć ten swój potencjał także na wyniki drugiej drużyny i na pewno też sztab pierwszej drużyny patrzy uważnie w jego kierunku.
Piłka nożna i szanse drugiej drużyny kolejorza na awans do piłkarskiej pierwszej ligi, ale to wszystko dopiero wyjaśni się wiosną. Za to za 5 minut i 45 sekund mogą wyjaśnić się losy meczu ekstraklasy koszykarek w poznańskiej hali Politechniki na Piotrowie. Enea ZS gra z BC Polkowice. Po trzech kwartach poznanianki prowadziły 59-56, ale teraz no mniej więcej w połowie czwartej kwarty już prowadzenie gości z Polkowic 70-66. Polkowice są w Poznaniu, a Poznań, czyli kolejorz, jest w Lubinie. Piłkarskie emocje już za nami. 29 minut po godzinie 19. Tu Polskie Radio Poznań. Audycja w sportowym rytmie. Specjalne wydanie. Jak Państwo słyszeli w naszego radiowego dżingla, teraz będzie o baskecie. I zaczynamy od męskiej koszykówki. 13. kolejka spotkań w Energa Basket Lidze, czyli w ekstraklasie męskiej koszykówki. I już w czwartek zwycięstwo koszykarzy Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski. Mistrzowie kraju wygrali w Lublinie z tamtejszą drużyną Polski Cukier Pszczółka. Start Lublin 88-77. To spotkanie tak wcześnie w ten weekend, właściwie przedłużony dla Stalówki weekend, bo zaczęty już, jak mówiłem, w czwartek, bo we wtorek znowu emocje Europejskiej Ligi Mistrzów i to w arenie Ostrów przyjedzie katalońska drużyna Baxi Manresa, która w eliminacyjnej grupie Champions League jest na prowadzeniu. My posłuchajmy teraz i w kontekście pomeczowym, jeśli chodzi o spotkanie ze Startem Lublin, zwycięskim spotkaniu Stalówki i przed wtorkiem z Ligą Mistrzów i z drużyną Baxi Manresa mówić się będą drugi asystent trenera Igora Milicicia Konrad Kaźmierczyk oraz prezes ostrowskiej Stalówki Bartosz Karasiński.
No cóż, no wracamy na tą drogę wygranych. Może to nie był idealny mecz na naszym scenariuszu, ale żaden mecz w tej lidze nie będzie łatwy, zwłaszcza dla nas, gdzie każdy chce się pokazać z mistrzem i niektórzy grają ponad swój stan. Cieszy to, że w tej czwartej kwarcie to obroną zrobiliśmy tą największą różnicę. Przechyliśmy szale na swoje zwycięstwo.
Ale wy się już szykujcie na najbliższy wtorek na 18.30. Było magicznie w meczu z HPL-em Jerozolima. No to jak będzie teraz w meczu z Baxi Manresa we wtorek 18.30? Niewiele, około 300-250 biletów, ale jeszcze nie mniej zostało tych. Także ja się już nie mogę doczekać. Wy też od teraz rozpoczynacie już na maksa tą operację Manresa.
Przygotowania trwają. Wiemy co Manresa gra. Na pewno jest świetną drużyną. Zaskoczenie. Myślę, że i na nasze ligi tutaj Champions League i u siebie grają naprawdę bardzo dobrze. No też mamy te wyjazdowe niedosyty w tym Champions League, gdzie te mecze poczuliśmy już tą wygraną, jednak gdzieś uciekły. No ale gramy u siebie. Myślę, że też dla porównania, myślę, że dużo lepszą oprawę i kibiców mamy, co bardzo cieszy. I przede wszystkim no, to jest dla nas duże wydarzenie jak dla polskiej koszykówki, bo myślę, że nikt nie zakładał, że z takiej grupy możemy wyjść, grać dalej, czy nawet możemy walczyć o jakby wyższe miejsce.
Kibice na pewno będą, nasi kibice są najlepsi w kraju, świetnie też dopingują i przygotowują specjalną oprawę, także no będzie się działo, ale tam będzie
muszę
adrenalina,
przyznać,
emocje.
Że w tym meczu właśnie z HPL-em ciarki przechodziły i dużo, no zawodnicy wspominali bardzo, bardzo pozytywnie, że no tego potrzebujemy i to jest, dlatego też tak świetnie gramy u nas w hali, a te wyjazdy wyglądają takie inaczej, bo to też jest jeden z tych elementów.
W meczu z HPL-em kibice byli 6, 7 i 8 zawodnikiem, to teraz w meczu z Baxi będą 9, 10, 11, a tego 12 zostawią na Pinar, także na pewno będzie kapitalnie, na pewno będzie świetnie.
Kolejne mecze.
No proszę, z dużymi nadziejami Konrad Kaźmierczyk i prezes Bartosz Karasiński, jeśli chodzi o kolejne występy Stalówki. Zwycięstwo w lidze w Lublinie ze startem 88-77. Wtorek 18:30 mecze z Baxi i Manrezą, a później jeszcze, jeśli chodzi o Champions League, także mecze 22 grudnia, bodaj o 20:30 z drużyną Pinar Karsiyaki, turecką ekipą. No i być może będzie ten wymarzony awans do kolejnej fazy rozgrywek w Europejskiej Lidze Mistrzów. Teraz inne wyniki 13 kolejki polskiej ekstraklasy. Arka Gdynia przegrała z Zastalem Zielona Góra 73-83. Śląsk Wrocław pokonał spójnie Stargard 105-90. Trefl Sopot zwyciężył MKS Dąbrowa Górnicza 86-70. Drużyna Czarnych Słupsk przegrała z Twardymi Piernikami Toruń 77-94. Nic dziwnego, bo święta coraz bliżej, więc Pierniki wygrywają. King Szczecin zwyciężył Legię Warszawa 99-83, a w dzisiejszym spotkaniu, które już się zakończyło, Anwil Włocławek pokonał GTK Gliwice 95-71.
W grupie A drugiej ligi koszykarzy szlagierowo zapowiadało się spotkanie dwóch drużyn ze ścisłej czołówki tabeli. Drużyna Enea Basketu Poznań podejmowała we własnej sali na Chwiałce lidera Noteć Inowrocław. Miało być ciekawie i było ciekawie. Byłem, widziałem, nagrałem, proszę posłuchać.
Emocji nie brakowało w meczu na szczycie drugiej ligi koszykarzy na Basket Poznań. Lepszy od Noteci Inowrocław 88-74. Przemysław Szurek, trener poznaniaków. Prowadziliście po pierwszej kwarcie 14 punktami, ale było wiadomo, że to tak łatwo nie będzie.
Nie, oczywiście. Ta pierwsza kwarta była jakimś wstępem do meczu i dobrze, że mieliśmy odpowiednią zaliczkę, bo w drugiej kwarcie to już zawodnicy gości dyktowali warunki, ale fakt jest faktem, że to my wygraliśmy 3 z 4 kwart, czyli wynik na koniec nie jest przypadkiem.
No i ta ostatnia kwarta okazała się kluczowa. Co miało wpaść, wtedy wpadło.
To prawda, bo mieliśmy taki moment, że pomimo otwartych rzutów nic nie chciało wpaść. Już czekała zmiana na Iwo Maćkowiaka, po czym odpalił i to był dzisiaj ten czarny koń. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy go dzisiaj na boisko. No w korcie też szczęście jest potrzebne, bo złapał rytm rzutowy i cieszymy się ze zwycięstwa. I co, no niespodziewana jest ta pierwsza runda. W meczu na szczycie rzuciliśmy prawie 90 punktów, więc kibice mieli co oglądać. Znowu pełna hala, no niech koszykówka w Poznaniu się rozwija. Myśmy dzisiaj wystawili do gry 4 seniorów, a reszta to sami młodzieżowcy. I wygrywamy 14 punktami z liderem do tej pory, Notecią, która ma samych seniorów w swoim składzie, więc było wiadomo, że u nas niektórym mogą puszczać nerwy, ale mimo to jestem pełen szacunku dla nich, bo ci chłopcy chyba nigdy nie mieli okazji grać o taką stawkę w gronie seniorów, a dzisiaj wielu z nich uniosło ciężar.
Gracz drużyny gospodarzy Patryk Stankowski, zespół Sino Wrocławia nawet wyszedł na prowadzenie i co jest ważne, to nie było przełamanie.
Tak, zgadza się. No myślę, że takim kluczowym elementem, który zaskoczył też drużynę z Sino Wrocławia, było to, że wyszliśmy agresywną obroną na całym boisku i oni też mieli kłopoty z rozgrywaniem akcji. Myślę, że wypadli z takiego rytmu meczowego i to pozwoliło nam w końcówce odskoczyć i wygrać ten mecz.
Odpoczynku nie ma, bo w środę zaległe derby z TSM Basket, w sobotę kolejne derby w Tarnowie Podgórnym. Intensywny czas przedświąteczny.
To prawda, kibice poznańscy i około poznańscy mają się z czego cieszyć, bo mogą sobie wręcz wybierać, gdzie pójdą na mecz. A najważniejsze jest to, że dzisiaj 3 poznańskie drużyny wygrały w sobotę, więc cieszmy się wszyscy razem, bo to jest dobry dzień dla poznańskiej drugoligowej koszykówki.
No to podsumujmy, jak te poznańskie drużyny wygrywały swoje wczorajsze mecze w drugiej lidze koszykarzy. Przypomnę, Enea Basket Poznań, Notecino Wrocław 88-74. TS Basket Poznań przez trzy kwarty przegrywał z Arką Gdynia, z drugim zespołem Arki Gdynia, ale wygrał to spotkanie 74-69. Poznańska Pyra w sali A przy Chwiałce pokonała AZS z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 75-66. Ponadto Sokół Międzychód pokonał na wyjeździe miasto zakochanych Chełmno 139-72. Natomiast Sklep Polski MKK Gniezno wygrał z Tarnowią Basket Tarnowo Podgórne 78-75. W innych meczach rezerwy Astorii Bydgoszcz przegrały z SMS-em Władysławowo 76-88, a Ogniwo Szczecin wygrało z Gdańską Politechniką 72-71.
Druga Liga Męskiej Koszykówki. Zaglądamy do grupy D i brawa dla rycerzy z Rydzyny, którzy zwyciężyli Kronożary w meczu 13. kolejki 105-89. Niestety były też porażki wielkopolskich drużyn w tej grupie. Obra Kościan na własnym parkiecie przegrała z Pogonią Prudnik 73-86, a kosz kompaktowy Pleszew uległ na wyjeździe Maksimusowi Kąty Wrocławskie 82-85. Przełożone spotkanie do Realu Kłodzko z rezerwami Stali Ostrów Wielkopolski, a także drugiej drużyny za Stalo Zielona Góra z basketem Nysa. Odbył się mecz Gim Basketu Wrocław. Ta drużyna przegrała w derbach z drużyną Śląska II Wrocław 66-80, a Sudety Jelenia Góra uległy drugiej drużynie WKK Wrocław 71-74.
Ekstraklasa koszykarek, drużyna Enea AZS Politechnika Poznań. Dzisiaj we własnej sali ta ekipa podejmowała BC Polkowice. Poznanianki faworytkami nie były tego spotkania. Dobrze radziły sobie przez trzy kwarty, ale przegrały to spotkanie poznańskie akademiczki 71-86. Najwięcej punktów dla AZS-u Poznań zdobyła Liliana Banaszak 22, a dla drużyny gości Sasza Czado 24. Enea AZS Politechnika Poznań, BC Polkowice 71-86. W pozostałych meczach Pszczółka Lublin zagra z Polonią Warszawa w późniejszym terminie. GTK Gdynia przegrał Zagłębiem Sosnowiec 71-82. Ślęza Wrocław pokonała Basket Bydgoszcz 94-73.
Teraz o pierwszej lidze żeńskiej koszykówki w odróżnieniu od męskiej. Tutaj mamy trzy wielkopolskie drużyny i od razu mogę Państwu zdradzić, że w 10. kolejce spotkań wszystkie nasze ekipy wygrały. Już Państwo wiedzą, że wygrał także MUKS Poznań, który wczoraj na Chwiałce podejmował Dio Maksimusa Kąty Wrocławskie. Pierwszoligowe koszykarki MUKS-u Poznań wygrywają spotkanie z Maksimusem Kąty Wrocławskie 73-53. Jedna z najbardziej skutecznych zawodniczek poznańskiej drużyny, Katarzyna Joks. Początek tego spotkania bardzo wyrównany. Pierwsza kwarta 20-18, ale potem, pani Kasiu, poszło. Dlaczego poszło?
Poszło, bo zaczęłyśmy realizować to, co trener chciał, żebyśmy realizowały od początku meczu, czyli nie wstrzymywać piłek, pchać ją do przodu, podejmować szybkie decyzje i myślę, że w drugiej połowie meczu to był powód tego, że udało nam się odskoczyć.
Podeszły się do tego spotkania chyba skoncentrowane, bo takim pewnym sygnałem ostrzegawczym było to, że drużyna z Kątów Wrocławskich potrafiła wygrać z liderkami wciąż obecnymi, z Koroną Kraków.
No tak, to tylko, w sensie skoncentrowane jesteśmy do każdego meczu oczywiście, ale no tak, to tylko świadczy o tym, że mecz meczowi jest nierówny i w tej lidze wszystko się może zdarzyć, dlatego do każdego meczu trzeba podejść jak do najważniejszego i to jest efekt po tym.
Takie pół żartem, serio powiem, rozbujane jesteście w tym sezonie, no bo jest tylko jedna porażka, choć pewnie pani powie, że nawet ta jedna się nie powinna zdarzyć.
Powinna, nie powinna, może powiem tak, że młodzież po prostu górą i tyle.
Trener Maciej Brodziński, skupiona mina, ale chyba zadowolony. 20 punktów przewagi w meczu z Maksimusem Kąty Wrocławskie, choć pierwsza kwarta, no na trybunach byliśmy leciuteńko nerwowi, a pan?
Z wyniku na pewno jestem zadowolony, natomiast w końcówce tutaj uraz, miejmy nadzieję, że nie groźny Wiktorii Piotrowskiej. Ta mina moja właśnie z tego niestety, ale wynika. Zawsze to gdzieś tam jest dla wszystkich przykre, jeżeli zawodniczka ulega kontuzji. No miejmy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. No. Chcieliśmy intensywność dużą narzucić od samego początku. Udało nam się, nieźle biegaliśmy do kontry. W drugiej połowie troszeczkę zbyt statycznie przeciwko obronie strefowej. Natomiast z samego wyniku trzeba być zadowolonym. Zrobiliśmy to, co do nas należy.
Jeżeli chodzi o ten mecz z Maksymusem, to ostatnie spotkanie w tym roku we własnej kalibę na poznańskiej Kwiatce, ale to jeszcze nie koniec tego roku, jeśli chodzi o ligowe rozgrywki dla Was.
Dokładnie. Przed tym meczem powiedzieliśmy sobie w szatni, że chcemy do końca roku odnieść jeszcze 3 zwycięstwa, więc zostały nam 2 mecze na wyjeździe. W Lesznie i z Widzewem Łódź, do tej pory niepokonanym, tak to na pewno jeden i drugi mecz bardzo trudny, ale liczę na to, że staniemy na wysokości zadania.
Tutaj kończąc rozmowę z nami, Katarzyna Joks powiedziała: brawo młodzież. No i chyba rzeczywiście w przypadku pańskiej drużyny się to potwierdza. Ten sezon wygląda dobrze, zwyczajnie dobrze, albo bardzo dobrze.
Patrząc na średnią wieku naszego zespołu, to trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, bo mamy 8 zwycięstw, 1 porażkę. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał przed sezonem, grając takimi młodymi zawodniczkami, które dzięki temu też zyskują doświadczenie i mam nadzieję, że będzie to procentowało w przyszłości.
Mógł się Poznań już wszystko zaplanowane, nawet co będziemy robić 2 dnia stycznia w niedzielę, mecz o 15 i tam na Kwiałce Muksu z drużyną z Rybnika, ale wcześniej, jak słyszeliśmy, także dokończenie tegorocznej rywalizacji potyczkami z Widzewem Łódź, a także derby z Pompapsem Tęczą Leszna. A propos drużyny z Leszna, wygrała w 10. kolejce wyjazdowy mecz w Bokni z tamtejszym Mosirem 74-62. Te spotkania odbywały się wczoraj, a dzisiaj brawa dla drużyny lidera Swarzędz, która w dzisiejszym spotkaniu pokonała na wyjeździe rezerwy Enei AZS-u JTP Gorzów Wielkopolski 79-71. W innych pierwszoligowych spotkaniach koszykarek rezerwy Ślęzy Wrocław przegrały z Wisłą Kanpak Kraków 62-82. Basket Zgorzelec pokonał XBST Rybnik 61-60, a AZS Politechnika Korona Kraków wygrała z łódzkim Widzewem 86-83.
Na zegarze za 18 minut godzina 20 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Po piosence będziemy mówić o siatkówce.
Za 16 minut godzina 20, zgodnie z obietnicą, teraz o siatkówce. Tauron Liga, czyli ekstraklasa żeńskiej siatkówki. Emocje związane z występem Energii MKS-u Kalisz, naszego wielkopolskiego jedynaka. Dopiero jutro w Bydgoszczy Kaliszanki zagrają mecze z tamtejszym Pałacem. A w tych meczach, które się odbyły w 11 kolejce, Unii Opole przegrało z łódzkimi Budowlanymi 1-3. Łódzki klub sportowy zwyciężył BKS Bostik Bielsko-Biała 3-0. Wolej Wrocław przegrał z Radomką 1-3. Dżokore Świecie uległ Legionowi 0-3. A w meczu na szczycie już w piątek Deweloper Rzeszów po zaciętym boju pokonał Chemika Police 3-2.
W pierwszej lidze siatkarek wyjazdowe zwycięstwo Enea Energetyka Poznań, który pokonał w Szczyrku tamtejszy SMS 3-0 w setach do 21, do 21 i do 18. W pozostałych meczach Płomień Sosnowiec pokonał Wieżyce Stężyca 3-1. Solna Wieliczka przegrała z PWSZ Tarnów 0-3. Los Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z AZS-em AWF-em Warszawa 3-2. Częstochowianka pokonała Sampajdę Jarosław 3-0. A Libero Aleksandrów Łódzki przegrało z Basem Białystok 2-3.
Druga liga siatkarek, grupa pierwsza, 10. kolejka spotkaniem. Były w niej m.in. derby. Szamotulanin Szamotuły wygrał z UKZ-PSM Kościan 3-0 w setach do 17, do 23 i do 21. Wyjazdowa porażka po tiebreaku UKS-u z SMS-u Poznań w Toruniu z tamtejszym AZS-em UMK 2-3, w tiebreaku 13-15. Gdańska Gdynia wygrała z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 3-1. SMS Police uległ rezerwom Wieżycy Stężyca 0-3, a mecz drugiej drużyny Enei Energetyka z Sokołem Mogilno został przełożony na 15 dzień grudnia.
Trzecia grupa drugiej ligi siatkarek. Oto rezultaty. Wolej Chrząstowice przegrał z AZS-em AWF-em Wrocław 1-3. Sarijżary uległo Chełmcowi Wałbrzych 1-3. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Sokołem Katowice 3-1. No i występ wielkopolskiej drużyny. Drugi zespół MKS-u Kalisz pokonał na wyjeździe akademiczki z Nysy 3-2.
Teraz już męska siatkówka, pierwsza liga. No tutaj naszym przedstawicielem z Wielkopolski jest drużyna Klispolu Września, która wyjechała do Będzina na mecze z tamtejszym MKS-em. Podopieczni Mariana Kardasa przegrali to spotkanie 2-3. Drużyna MKS-u prowadziła w setach już 2-0. 25-21 i 25-20, ale wtedy do roboty zabrał się Klispol. Wygrał trzeciego seta 27-25 i czwartą partię 25-23, ale tiebreak znowu dla ekipy gospodarzy 15-11 i ostatecznie MKS Będzin pokonał Klispolu Września 3-2. 2. W innych meczach pierwszoligowych siatkarzy Mickiewicze Kluczbork uległ Legii Warszawa 1-3. BBTS Bielsko-Biała pokonał Olimpię Sulęcin 3-0. SMS PZPS Spała przegrał ze Zaksą Strzelce Opolskie 0-3. Bydgoska Wisła pokonała AZS GH Kraków 3-2. Norwid Częstochowa pokonał Chrobrego Głogów 3-0, a Avia Świdnik wygrała z KPS-em Siedlce 3-2.
To jeszcze druga liga siatkarzy w grupie pierwszej. Drużyna Wilki Wilczyn podejmowała Jokera Powiat Pilski. Derby Wielkopolski wygrane przez drużynę Spiły w Wilczynie 3-0 w setach do 20, do 16 i do 23. Wilki Wilczyn, Joker Powiat Pilski 0-3. Energetyk Poznań pokonał na wyjeździe Stoczniowca Gdańsk 3-0 w setach do 21, do 23 i do 22. Natomiast Konspol Słupca u siebie wygrał z Treflem Lemborg 3-0 w setach do 21, do 20 i do 15. Orzeł Międzyrzecz pokonał z SKS Gorzów 3-1. AZS z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia przegrał z Aniołami Toruń 1-3, a Sobieski Żagań uległ Astrze Nowa Sól 0-3.
I na koniec siatkarskich wyników jeszcze grupa trzecia drugiej ligi siatkarzy. WKS Wieluń pokonał rezerwę SMS-u PZPS Spała 3-0. Mógł Ziemia Milicka przegrał z Wolejem Jelczy Laskowice 0-3. Bielawianka pokonała Ikara Legnica 3-0. Chełmiec Wałbrzych wygrał z Herpanem Włoszczowa także 3-0. No jak Państwo zdążyli się zorientować, w tej 12. kolejce grupy trzeciej i drugiej ligi męskiej siatkówki pauzował nasz wielkopolski jedynak Legion z Kalmierzyce.
Pozostajemy przy siatkówce, ale zostawmy już wydarzenia ligowe, tylko zaprosimy Państwa teraz na takie olimpijskie wspomnienie, a zaprosimy do lektury związanej z siatkówką, z sędziowaniem i właśnie z igrzyskami olimpijskimi w Tokio, które odbyły się w tym roku.
Okres przedświąteczny to znakomita pora, by też ukazywały się kolejne książki, które mogą do kibiców trafić w formie prezentów pod choinkę. Ostatnio też taka moda na sporo książek autobiograficznych, chociażby w środowisku sędziowskim. Niedawno premiera książki byłego sędziego piłkarskiego Michała Listkiewicza. A absolutnie czynnym międzynarodowym sędzią, najbardziej znanym polskim sędzią siatkówki jest pan Wojciech Maroszek, który niedawno wydał książkę pod tytułem Moje Tokio 2020, przekreślone 2021. Co pana zainspirowało, panie Wojtku, że postanowił pan taką książkę napisać, jeszcze będąc czynnym sędzią i to tych największych imprez?
Powodów było kilka. Pierwszym było to, że wspólnie z kolegami wspominaliśmy mnóstwo anegdot przez te wszystkie lata i gdzieś tam zauważyłem, że zaczynają one się gdzieś gubić. Bałem się, że zostaną zapomniane i tak jakby pomysł się zaczął od tego, żeby sobie spisać różne wspomnienia, różne ciekawostki. Później taki pierwszy fragment pokazałem kilku osobom i one strasznie mnie zachęcały, żeby to kontynuować, rozbudować. A później się okazało, że otrzymałem nominację na dwa turnieje, które się już nigdy nie powtórzą. Zupełnie wyjątkową Ligę Narodów w Rimini, we Włoszech, w Bańce. 32 zespoły skoszarowane w jednym miejscu, grające w dwóch studiach telewizyjnych, bo przecież tym były tamte obiekty. A drugą imprezą były Igrzyska Olimpijskie w Tokio, też w wyjątkowej atmosferze covidowej. No i nie ukrywam, że był to taki pomysł, aby przybliżyć fanom, zresztą chyba nie tylko siatkówki, te dwie unikalne imprezy. A poza tym no, chciałem pokazać szczególnie kibicom siatkówki, jak wygląda świat z słupka sędziowskiego. W książce tłumaczę, przybliżam trochę takich najciekawszych przypadków związanych z interpretacją przepisów gry. Także myślę, że taka dość wszechstronna pozycja mi wyszła. Rzeczywiście, fajna mi się na święta.
To tak, żeby uzmysłowić pańskie dokonania na tym stołku sędziowskim, tak to nazwijmy, podczas tych największych imprez. Jakie do tej pory takie największe sędziowskie osiągnięcia? Proszę w skrócie o tym opowiedzieć.
No, Igrzyska Olimpijskie to oczywiście zmarzenie dla każdego sportowca, także i dla sędziego. Dla mnie Tokio, rzecz jasna, to była pierwsza tego typu impreza. Tam miałem okazję między innymi gwizdać fantastyczny mecz o brązowy medal mężczyzn i zwycięstwo Argentyny nad Brazylią 3-2. Miałem okazję gwizdać już w dwóch turniejach Mistrzostw Świata, tym mecz półfinałowy. Także dwa razy klubowe Mistrzostwa Świata z meczami finałowymi. No i po Lidze Narodów, po Igrzyskach Olimpijskich, także sędziowałem w Mistrzostwach Europy, a tutaj no, już wielka dla mnie przyjemność, czyli sędziowanie meczu finałowego w katowickim Spodku.
Wspomniał pan o tym finałowym turnieju w Bańce we włoskim Rimini. Co prawda piękny kurort, ale ja przeczytałem już tę książkę. Niesamowite także samo życie to sędziowskie, czasami w bardzo malutkich pokoikach z obostrzeniami, jeżeli chodzi o wyżywienie. Niesamowita przygoda. Dziwna.
Tak, no zupełnie unikalne doświadczenie. Tak jak mówię, takiego turnieju już sam FIVB powiedział, że już takiego turnieju nie będzie chciał zorganizować. Szuka innych formuł na nawet na te czasy covidowe. Dla nas to było tym bardziej specyficzne przeżycie, że mieszkaliśmy w jednym hotelu z 12 ekipami męskimi, więc spotykaliśmy się z zawodnikami na każdym posiłku i gdzieś tam odpoczywając przy basenie. Zupełnie nowe doświadczenie, bardzo ciekawe.
Muszę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo też wyczytałem i to właściwie w początkowych rozdziałach tej książki, że podobno marzył pan o karierze Roberta Korzeniowskiego, a wylądował pan jako światowej klasy arbiter siatkarski.
Znaczy siatkówka oczywiście była sportem, który mi się zawsze bardzo podobał, aczkolwiek dość wcześnie się okazało, że mam po prostu inne predyspozycje wytrzymałościowe, nieskocznościowe, nie mam takiej szybkości, jaką wymaga współczesna siatkówka. I okazało się, że w Katowicach, gdzie się urodziłem i gdzie wówczas mieszkałem, są aż dwie sekcje chodu sportowego. Poszedłem na kilka treningów, zabrano mnie na pierwsze zawody, okazało się, że zupełnie dobrze mi to na początku idzie i szczerze mówiąc, ten okres trenowania chodu sportowego ja wspominam bardzo fajnie, z dużym rozrzewnieniem. To były często samotne treningi, tak się akurat układało. W Parku Chorzowskim, kto zna, ten wie, że to jest przepiękne miejsce do spacerów, także chodem sportowym. Także wiele godzin, wiele kilometrów przechodzone, sporo emocji sportowych, bardzo fajne. Zawsze uważam, że każdy dzieciak, każdy człowiek fajnie, gdyby miał tego typu przygodę gdzieś tam w swojej historii.
Głównie o wielkiej siatkówce, ale jak państwo słyszeli, także o chodzie sportowym, w książce Wojciecha Maroszka Moje Tokio 2020, przekreślone na 2021. Wiemy dlaczego. Panie Wojciechu, gdzie można tę książkę nabyć, gdyby ktoś słuchający nas chciał taką pozycję przeczytać?
Ta książka to taki mój zupełnie prywatny projekt. Dostępna jest tylko i wyłącznie przez moją stronę internetową wojciechmaroszek.pl.
Znakomita lektura, serdecznie polecamy, nie tylko dla kibiców. Na zegarze za 6 minut godzina 20. Powoli dobiega końca dzisiejsze specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Mocniej nie zabraknie sportowych na naszej antenie także w nadchodzącym tygodniu. Jutro pierwsze serwisy oczywiście rano 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. Entuzjastów piłki nożnej zapraszamy do naszej miejskiej stacji MC Radia jutro od godziny 18, bo tam będziemy dla państwa transmitować mecze 17. kolejki Ekstraklasy. Warta Poznań kontra Krakowska Wisła. Bardzo ważny mecz dla drużyny zielonych, ale jak mawia trener Dawid Szulczek, teraz dla warciarzy absolutnie nieważnych meczów nie ma. Z piłką nożną i Ekstraklasą spotkamy się także w najbliższą sobotę. To już będzie pierwsza kolejka rundy rewanżowej. W sobotę o 15.00 zapraszamy tu w Radiu Poznań na bezpośrednią relację z meczu Radomiaka z Lechem Poznań, bo warciarze znowu zagrają w poniedziałek, tyle że następny 13 grudnia i znowu u siebie, znowu 18 i ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz też będziemy transmitować na antenie MC Radia. W czwartek jak zwykle magazyny piłkarski Kolejosz, a więc sporo dzieć się będzie także sportowego na naszych antenach i to obu antenach. Ale wciąż niedzielę mamy, piąty dzień grudnia, no to sobie przypomnijmy najważniejsze sportowe informacje dnia.
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle, rozegrany konkurs indywidualny na dużej skoczni, zwyciężył Austriak Jan Hel. Nie najlepiej skakali Polacy, 11 miejsce Kamila Stocha, to jeszcze wynik przyzwoity, ale Piotr Żyła 25, 26 Aleksander Zniszczoł i z 11 Polaków dzisiaj w konkursie tylko tych trzech zakwalifikowało się do drugiej serii. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończone spotkanie Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin, wygrane przez Kolejorza 3-2. O 20 Krakowia podejmie warszawską Legię. Mistrzostwa Świata piłkarek ręcznych, drugi mecz biało-czerwonych. Polki przegrały dzisiaj z Rosją 23-26, przegrywając do przerwy 10-16. Ekstraklasa koszykarek w sali na Piotrowie. Enea AZS Politechnika Poznań przegrał z basketem klub z Polkowic 71-86.
Krzysztof Jankowski audycję w sportowym rytmie zrealizował. Jest czujny i przygotował już nagranie Eda Sheerana na zakończenie naszego spotkania ze sportem i muzyką. A te audycje w sportowym rytmie przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.